Aleksander Wierzyński, witam Państwa. Co tam słychać w internecie? Dziś czeka nas kolejna odsłona akcji informacyjnej dotyczącej piątki PiS. Premier Mateusz Morawiecki wystąpi w Łowiczu, gdzie przypomni o propozycjach programowych rządzącej partii. A są to rozszerzenie na każde dziecko do 18 roku życia rządowego programu Rodzina 500+, zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, tak zwana 13. emerytura dla emerytów w wysokości 1100 zł, obniżenie kosztów pracy, czyli wzrosną koszty uzyskania przychodu, to wiadomość dla księgowych, a także obniżenie PIT-u dla wszystkich pracujących. PiS zapowiada również przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych we wsiach i w małych miasteczkach. Jak poinformował Mateusz Morawiecki, ustawa dotycząca transportu, odbudowy i komunikacji między gminami i powiatami jest już gotowa. W maju będą wypłacone dodatkowe pieniądze dla wszystkich emerytów, a rozszerzenie 500+ nastąpi od 1 lipca. Koszty tych programów to od 30 do 40 miliardów złotych i warto tutaj przypomnieć, że w budżecie na ten rok przewidziano dochody rzędu 387 miliardów złotych, wydatki nieco ponad 416 miliardów złotych, a inflacja ma wynieść 2,3%. Deficyt w wyniku dodawania i odejmowania wychodzi 28,5 miliarda, więc najprawdopodobniej budżet trzeba będzie nowelizować w związku z dodatkowymi wydatkami. Kolejna informacja, która dzisiaj jest ciągle na topie. Zbliżają się matury i egzaminy gimnazjalne, a szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział paraliż systemu oświaty poprzez m.in. zablokowanie promocji uczniów do kolejnych klas i szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało te pogróżki, tutaj cytat, za działanie wyjątkowo nieodpowiedzialne, dla którego nie ma uzbrojenia. Usprawiedliwienia. Sam Broniarz przepraszał wczoraj uczniów i rodziców, twierdząc, że nie chciał, by poczuli się zagrożeni. Jednak samej zagrożenia nie odwołał, twierdząc, że, tutaj cytat, strajk musi mieć konsekwencje. Jego zdaniem do czasu ogłoszenia referendum strajkowego wśród nauczycieli ze strony rządowej nie padła żadna propozycja, która mogłaby wyciszyć konflikt, a nauczyciele domagają się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1000 zł od 5 do 25 marca wśród członków ZNP. Trwa referendum strajkowe. Jeśli zdecydują się na strajk, rozpocznie się on 8 kwietnia. Oznacza to, że termin może zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami. 10, 11, 12 kwietnia to egzamin gimnazjalny, 15, 16, 17 egzamin ósmoklasistów, a 6 maja zaczynają się matury. Kolejna informacja. Mija 5 lat od czasu, kiedy prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret o uznaniu niepodległości i suwerenności Krymu. Na podstawie tego dekretu Półwysep został oderwany od Ukrainy, przyłączony do Federacji Rosyjskiej. Działania Rosji poparły, jak do tej pory, takie potęgi międzynarodowe jak Syria, Korea Północna, Armenia, Serbia i Afganistan. Przeciwko jest Unia Europejska, Stany Zjednoczone, które nałożyły na Rosję sankcje za pogwałcenie suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy, a także destabilizację sytuacji w ukraińskich regionach. A wiadomość, która jest bezpośrednio powiązana z pogorszeniem międzynarodowego bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju, proszę bardzo, mamy otóż z Huty Stalowa Wola do Suchlechowa. To jest w Lubuskim, pojechało 8 haubic Krab, a także wozy towarzyszące. Wejdą one na wyposażenie 5. Lubuskiego Pułku Artylerii i będzie to 1/3 zaplanowanego tam dywizjonu artyleryjskiego, który docelowo ma się składać z 24 dział 155 mm, 3 wozów dowódczo-sztabowych, 8 wozów dowódczych różnego szczebla, 6 wozów amunicyjnych i pojazdu remontu uzbrojenia i elektroniki. A dostawa jest realizacją umowy podpisanej w grudniu 2016 roku. Ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przeznaczył na produkcję 120 armat Krab 4,5 miliarda złotych. Pierwszy moduł został dostarczony w wojsku w 2017 roku, a przyjęty pod koniec lutego tego roku plan modernizacji technicznej armii do roku 2026 zakłada kontynuację programu Regina. Było to i jest jak dotąd największe jednorazowe zamówienie złożone w rodzimej zbiorojeniówce po 1989 roku. Kolejna informacja z tej serii. Northrop Grumman otrzyma 713 milionów dolarów na budowę systemu dowodzenia polską z obroną przeciwlotniczą. To się nazywa IBCS, czyli Integrated Battle Management Software. I będzie to program, oprogramowanie, które pozwoli włączyć dowolne zestawy do uzbrojenia do polskiej tarczy Wisła, Narew i pewnie wszystkich innych krajowych urządzeń obronnych. Więcej na ten temat może przy innej okazji. Jeszcze informacja na temat Boeinga 737 MAX, który rozbił się w Etiopii. Otóż okazuje się, że odczyt czarnych skrzynek z tej maszyny wskazuje na daleko idące podobieństwa tej katastrofy do wypadku Boeinga należącego do tanich indonezyjskich linii Lion Air. Poinformował o tym etiopski minister transportu Dagmawit Moges. Tak więc uziemnienie tych samolotów na całym świecie miało sens. Będziemy dzisiaj jeszcze świadkami w popołudniu spotkania Jaira Bolsonaro, prezydenta Brazylii, z Donaldem Trumpem. Może to przełożyć się na rozwiązanie sytuacji w Wenezueli. I kolejna ciekawa informacja, którą na pewno, na którą wszyscy czekamy, to demonstracja. Dzisiaj o 16:00 Centrum Życia i Rodziny organizuje protest przeciwko indoktrynacji dzieci i młodzieży przez aktywistów homoseksualnych i seksedukatorów, deptaniu prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i finansowaniu organizacji lesbijek, gejów, biseksualistów, transwestytów i queer ze środków publicznych. Demonstracja odbędzie się pod hasłem "Chcemy normalnej szkoły" pod ratuszem warszawskim na Placu Bankowym o 16:00. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wydał opinię, że pod pozorem realizacji szczytnych haseł tolerancji i zakazu dyskryminacji w sferze wychowywania dzieci narzuca ona ogółowi rodziców ideologię afirmowaną jedynie przez wąską grupę społeczną. To oczywiście dotyczy prezydenta Trzaskowskiego, Pawła Rabieja i jego wypowiedzi na temat edukacji w szkołach i karty LGBT+, plus wypowiedzi na temat dalszych losów Pawła Rabieja jako wiceprezydenta miasta są dosyć ezopowe, bo może być zdymisjonowany, ale może również nie być.
Dalsze losy Pawła Rabieja zabrzmiało bardzo dramatycznie. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksander Wierzejski wróci do nas, proszę Państwa, za godzinę. Jest godzina 8:09. Pan Marek Zagórski, minister cyfryzacji, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie ministrze, te sprawy cyfryzacji są teraz też sprawami politycznymi. Nasi amerykańscy sojusznicy mówią, że ich sojusznicy nie powinni współpracować z chińskimi koncernami, na przykład z grupą Huawei. Różne kraje Zachodu mają na ten temat różne zdanie. Czy Polska ma na ten temat swoje zdanie?
Tak, po pierwsze, zwłaszcza jak mówimy o sieci 5G, bo o tym w tym kontekście rozmawiamy, no, naszym głównym zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, że w momencie, kiedy ona zostanie budowana, bo jeszcze jesteśmy w takiej fazie, gdzie na razie o niej rozmawiamy. Są oczywiście testy prowadzone przez operatorów telekomunikacyjnych, ale na niewielką skalę. Więc w momencie, kiedy ona będzie budowana, powinna zapewniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, niezależnie od tego, jakie są inne czynniki. I to jest pierwszy element. Drugi element, wsłuchujemy się oczywiście w to, co mówią nasi sojusznicy i to, jakie jest podejście państw Unii Europejskiej, państw NATO. Stoimy na stanowisku, że jeśli chodzi o ewentualne decyzje dotyczące możliwości wykorzystywania sprzętu takich, a nie innych firm, to tutaj stanowisko najlepiej, gdyby było wspólne, żebyśmy mieli na poziomie Unii Europejskiej przynajmniej jednolite stanowisko, dlatego że na razie mamy też bardzo różne podejście, które się zresztą zmienia w czasie, ale na ten moment myślę, że jeszcze nie ma zdecydowanego, jasnego stanowiska. Są różne głosy. Jest na przykład głos komisarza Ansipa, który mówi, że to jest właśnie problem nie tyle technologiczny, co problem bardziej polityczny, jeśli chodzi o Chiny, dlatego że firmy chińskie są zobowiązane do współpracy z chińskim wywiadem. I cały zestaw różnych opinii i różnych punktów widzenia. Na pewno jedno jest dla nas kluczowe, to jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa tej sieci, niezależnie od stanowiska nawet naszych partnerów politycznych. Tym niemniej, no dobrze, żeby ten standard w miarę możliwości był wypracowany na poziomie unijnym, a my robimy swoje póki co.
Na poziomie unijnym?
I czyli natowskim, tak, oczywiście.
Ale to właśnie jak w momencie, kiedy dojdzie na przykład do tutaj rozdziewu między stanowiskiem Unii Europejskiej zawsze a stanowiskiem Stanów.
Zawsze będziemy przede wszystkim brali pod uwagę bezpieczeństwo z naszego punktu widzenia.
Czy z naszego punktu widzenia jest tak, że bez względu na to, co zdecydują Amerykanie, to ostatecznie w tych rokowaniach z Chińczykami, to dla nas nie jest bezpieczne oddawać coś w ręce firmy, która jest, jak wielu specjalistów twierdzi, przełożeniem właściwie chińskich sił zbrojnych tak na poziomie kierownictwa?
Tak, znaczy wszystkie aspekty, to już o tym powiedziałem, wszystkie aspekty bezpieczeństwa, nie mówimy tylko o aspekcie czysto technologicznym, wszystkie kwestie musimy brać pod uwagę i będziemy brali. Jest od tego Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, które jest powołane ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w momencie, kiedy wszystkie kwestie formalne z jego powoływaniem, bo to jest też pewna procedura, która się toczy, zostaną zakończone, to myślę, że jednym z głównych tematów Kolegium będzie także ta kwestia.
Jeśli chodzi o internet 5G, jest wiele wokół tego zamieszania. Wiele osób twierdzi, że to jest coś, co może szkodzić po prostu, że natężenie pola elektromagnetycznego będzie tak duże, że może to okazać się szkodliwe.
Trzeba po pierwsze powiedzieć, że promieniowanie elektromagnetyczne, o którym tutaj rozmawiamy tak naprawdę, no ono nam towarzyszy cały czas. A jak już mówimy o technologiach transmisji radiowej, bo to jest sygnał radiowy, to pamiętajmy o tym, że przede wszystkim to jest sygnał radiowy. Mieliśmy 1G, 2G, 3G, 4G i teraz będziemy mieć 5G. W tym sensie jest to kolejny standard tego samego rozwiązania. I nie ma w związku z tym powodu, żeby uznawać, że to będzie w jakiś sposób inaczej oddziaływać na człowieka i tym samym będzie generować jakieś niebezpieczeństwo. Żadne badania tego nie potwierdzają, to po pierwsze. Po drugie, tak z praktycznego punktu widzenia, jakbyśmy na to spojrzeli, rzeczywiście w przypadku sieci 5G potrzebujemy dużo większej ilości urządzeń nadawczych. Ale urządzeń nadawczych niskiej mocy, i w związku z tym, ale jednocześnie gęściej rozlokowanych. I teraz ja zawsze staram się to tłumaczyć wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest gorzej, czy to jest lepiej. By sobie przypomnieli spacer w miejscu, w lesie powiedzmy, gdzie nie ma dobrego zasięgu telefonii komórkowej i zobaczyli, jak reaguje ich telefon komórkowy. Telefon komórkowy, a w zasadzie komputer, który mają przy sobie, po pierwsze bateria się szybciej eksploatuje, a po drugie czasami nawet się grzeje. To dlatego, że zasada jest następująca, czym mniejsza moc nadajnika, czym on jest bardziej oddalony, tym jest potrzebna większa moc odbiornika. Czyli jest tak, że jeżeli mamy daleko, nawet mocną stację bazową, no to potrzebujemy więcej mocy przy naszym odbiorniku, czyli przy telefonie, który przykładamy sobie do głowy. W momencie, kiedy tych stacji jest więcej małej mocy, tym, ale jest ich gęściej, tym ta moc, którą zużywa i potrzebuje i emituje także nasz smartfon, jest odpowiednio mniejsza. Także tutaj paradoksalnie, jeśli chodzi o 5G, to natężenie czy emisja fal może być i będzie na takim samym poziomie lub niższym niż jest w przypadku 4G. I to jest w ogóle też taka prawidłowość, że z każdym kolejnym standardem moc urządzeń spada. A więc tak naprawdę emisja, o której mówimy, jest coraz niższa.
Czyli uważa pan minister, że te różne zastrzeżenia, które krążą po debacie publicznej, że to jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, ale też dla różnych elementów przyrody, że one są nieuzasadnione?
One są nieuzasadnione i też warto popatrzeć, kto to głosi tak w większości przypadków. No, głoszą to mniej więcej, to jest to samo środowisko, czy część przynajmniej, to jest to samo środowisko, które tak zwany ruch antyszczepionkowców, który jakby znalazł sobie inny obszar aktywności. A jeszcze raz podkreślam, żadne badania, ale jak mówimy, tylko jeżeli mówimy o badaniach, żeby było jasne, a nie o poglądach głoszonych w internecie, tylko mówimy o badaniach przeprowadzanych przez różne organizacje międzynarodowe, przez środowiska naukowe specjalizujące się w tym, żadne badania dotychczas nie potwierdzają, aby promieniowanie elektromagnetyczne używane w telefonii mobilnej, bo o tym rozmawianym, miało jakikolwiek wpływ i generowało jakiekolwiek zagrożenie dla człowieka. To zagrożenie jest dzisiaj definiowane w ten sposób, że owszem, jest prawdopodobne, czy jakby nie jest wykluczone, może bardziej, nie jest wykluczony taki wpływ, ale on się jest mniej więcej taki sam jak wpływ kawy czy aloesu na człowieka.
No z aloesem to bardzo ciekawe porównanie, panie ministrze, no, ale jednak jest coś takiego inaugurowane jak system informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne. Co to jest?
No właśnie, żeby te obawy, bo jakby podchodzimy do tych obaw obywateli bardzo poważnie. Znaczy niezależnie od tego, że oceniamy je jako nieuzasadnione, to staramy się podchodzić do tego bardzo poważnie. Dlatego pracując w tej chwili nad ustawą, która ma umożliwić nam poprawę dostępności do internetu i tego bezprzewodowego, i przede wszystkim przewodowego. Przy okazji tej prac nad tą ustawą chcemy wprowadzić dwa rozwiązania, które mają mitygować te obawy. Znaczy pierwsze z nich polega na tym, że proponujemy, żeby rozporządzenie o normach promieniowania elektromagnetycznego, które mamy najbardziej restrykcyjne, jedne z najbardziej restrykcyjnych w Europie, obowiązujące od 1984 roku, stukrotnie bardziej restrykcyjne niż, stukrotnie niższe w związku z tym, niż to, co obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Więc po pierwsze to rozporządzenie dzisiaj wydaje minister środowiska, chce, żeby je wydawał minister zdrowia, żeby tutaj jakby jeszcze bardziej podkreślić tą odpowiedzialność za ewentualny. To będzie tylko możliwość, żeby było jasne, jeszcze nie mówimy o żadnej zmianie. A drugi element to jest wprowadzenie systemu, który pozwoli z jednej strony na lepsze planowanie budowy sieci, po drugie na monitorowanie tego, jak urządzenia w tej sieci zainstalowane funkcjonują. I chcemy, żeby ten system był transparentny, żeby on był dostępny nie tylko dla administracji, nie tylko dla operatorów telekomunikacyjnych, nie tylko dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ale także, żeby był dostępny dla obywateli, żeby można było sobie obejrzeć, jak poszczególne stacje bazowe się zachowują, jakie rzeczywiście one mają, na co mają zezwolenie, z jakim natężeniem, z jakim poziomem mocy mogą emitować i co wynika z kontroli przeprowadzonych na poszczególnych urządzeniach. No bo jedną z obaw, którą obywatele zgłaszają, że nie wierzą w to, że operatorzy tam sobie tej mocy nie podkręcają w sposób nieuprawniony, więc chcemy także ten aspekt wyjaśnić, no i pokazać, że niezależnie od naszych przekonań, państwo ten obszar kontroluje, monitoruje i ma do tego odpowiednie narzędzia i po to jest ten system.
Czy państwo ma również narzędzia, no bo rozumiem już bez względu na to, że nie nawiązywać do sprawy tej chińskiej firmy, to tak czy inaczej wchodzą tutaj w grę urządzenia wielkich międzynarodowych firm. Czy państwo ma narzędzia, żeby kontrolować, co się dzieje z naszymi danymi?
No tak, znaczy narzędzia mamy i to też jest będzie zawsze jeden z elementów. Te narzędzia są dwa, żeby było jasne. Pierwsze to są dwie ustawy. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która ustanawia infrastrukturę krytyczną i ustawa o cyberbezpieczeństwie, która ustanawia infrastrukturę kluczową i dla jednego i dla drugiego zakresu. Mamy odpowiednie standardy bezpieczeństwa i cały czas patrzymy na to, czy jeszcze tych standardów nie podnieść, tak żeby były bezpieczne, żeby te sieci były bezpieczne w kilku aspektach. Takiego bezpieczeństwa fizycznego, żeby się nic tam, no bo ktoś może im zagrozić i wtedy, zwłaszcza jak mówimy, bo Tutaj mówimy także nie tylko o sieciach telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim o sieciach energetycznych, które też są infrastrukturą krytyczną. Po drugie, bezpieczeństwo danych, czyli interesuje, tu w tym przypadku jest ważne, żeby te systemy były szczelne, żeby te dane nie wypływały w sposób nieuprawniony i to jest zadanie oczywiście operatorów, którzy takie sieci budują, a jednocześnie państwa, żeby miało odpowiednie narzędzia do kontroli i możliwość wglądu w to, co się dzieje. No i trzeci aspekt to jest bezpieczeństwa generalnie w przypadku 5G, bezpieczeństwa tej sieci, dlatego, że w przypadku jej rzeczywiście rozwoju takiego, zgodnie z możliwościami, które ona będzie stwarzała, czyli możliwości przetwarzania bardzo dużej ilości danych. Dzisiaj mówimy o przetwarzaniu danych z mniej więcej z miliona urządzeń nadawczych wszelkiego rodzaju czujników, punktów, chipów na rzeczy podłączonych do internetu na milionie na 1 km2. Prawdopodobnie to się wraz z rozwojem tej sieci jeszcze zwiększy. Więc tutaj chodzi też o to, żeby ta sieć, która będzie sterowała tak naprawdę różnymi systemami, żeby ona była bezpieczna, żeby nikt tam nam jej nie unieruchomił, a tym samym nie uruchomił jakiegoś ważnego fragmentu działania i funkcjonowania państwa.
A czy jeśli chodzi o przygotowanie w ogóle do wprowadzenia tego, kwestie zwolnionych częstotliwości i tak dalej, czy my jesteśmy jako państwo gotowi?
No tutaj mamy większy problem niż inne kraje, dlatego że u nas to historycznie wyglądało trochę inaczej i te częstotliwości, które możemy zagospodarować pod 5G są, mówimy tutaj w ogóle o kilku zakresach częstotliwości. Częstotliwości w paśmie 3 GHz były używane przez wiele podmiotów. W pierwszej kolejności chcemy to zagospodarować, dlatego przyjęliśmy ustawę, znowelizowaliśmy prawo telekomunikacyjne, które daje narzędzia prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej do tego, żeby ten proces przyspieszyć. Drugą kwestią to jest pasmo 700 MHz docelowo pokryciowe, które będzie obejmowało i będzie dawało taką możliwość, żeby 5G funkcjonowało na terenie całego kraju. Tutaj mamy kilka procesów do zrobienia. Po pierwsze, ta częstotliwość dzisiaj jest zajmowana w Polsce przez cyfrową telewizję naziemną, więc to się wiąże z przeniesieniem nadawania tej telewizji na niższe pasma. Jednocześnie no, musimy też się dogadać z naszymi sąsiadami, między innymi z Rosją, która też powinna, tak samo jak reszta państw, które są członkami Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, zobowiązały się do tego, że to pasmo zostanie przeznaczone na potrzeby sieci 5G, a też musi zejść, no tylko każda rzecz, która teoretycznie jest prosta w relacjach z naszymi wschodnimi sąsiadami, czasami się
nabiera. Trwają jakieś rozmowy z Rosją?
Tak, trwają rozmowy, mają różne fazy, tak bym powiedział, ale wierzymy, że to będzie. Mówimy o tym dlatego, że istnieje teoretycznie niebezpieczeństwo, że sygnał telewizji, cyfrowej telewizji naziemnej będzie zakłócał sygnał sieci 5G. Choć w tej chwili mamy takie analizy, że nie jest aż tak źle, jak się zapowiadało wcześniej.
Panie ministrze, pojawiła się w mediach informacja, że trafiło kilkaset sztuk wadliwych dowodów z chipem do obywateli, do gmin. Czy to jest tak, że tutaj coś w tej technologii jest nie gra? Czy to są jeszcze jakieś próbne sytuacje? Dlaczego doszło do takich sytuacji?
Po pierwsze, do obywateli trafiło pięć dowodów. Znaczy, nie są wadliwe. To po pierwsze, to są obowiązujące dokumenty. Ich wadą jest to, że rzeczywiście w procesie produkcji i przygotowania nie została wgrany certyfikat podpisu, czyli warstwa elektroniczna, lub warstwa elektroniczna. I to jest pierwsza informacja. Rzeczywiście 700, ogółem mówimy o 700 dowodach, które trafiły do gmin. Ten dzisiaj projekt tego dowodu jest w fazie stabilizacji. W związku z tym jeszcze się zdarzają, tak w każdym wielkim systemie informatycznym zdarzają się błędy, które nie wyszły nam w trakcie testowania. Nawet doskonałe testy nie są w stanie wszystkiego zabezpieczyć, więc tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Zostało zmonitorowane, zostało wyłapane, więc wszystkie te dowody trafią z powrotem do Centrum Personalizacji Danych, czyli akurat te w gminach, to zostaną w gminach, ale będą anulowane. Natomiast to, co jest ważne, obywatele, których dokumenty zostały w ten sposób wytworzone, nie będą musieli składać żadnych ponownych wniosków. Sprawa jest jakby marginalna w skali w ogóle całego zjawiska, dlatego że mówimy już o prawie 150 tysiącach wniosków, które zostały złożone, o kilkudziesięciu tysiącach już spersonalizowanych dowodów z warstwą elektroniczną, o kilku tysiącach, które są już w procesie wydawania. Także jak na skalę projektu, jeżeli to porównamy z innymi projektami wdrażanymi w administracji, nawet z tym projektem źródło, który to obsługuje, z tym systemem źródło kilka lat temu, to możemy powiedzieć, że to jest wzorcowo zrealizowane przedsięwzięcie. Ale jak każde, jeszcze raz powtarzam, ma swoje błędy. My zresztą to nie są jedyne błędy, które nam się pojawiają w trakcie już uruchomienia produkcyjnego. Te błędy sukcesywnie naprawiamy. My, naszym głównym celem jest to, żeby po pierwsze cały ten projekt i to już się nam udało, cały ten projekt został zrealizowany, bo tutaj mówimy o projekcie, który nie mógł być zrealizowany przez 11 lat. My, przez 11 lat nikt sobie z tym problemem nie był w stanie poradzić. My to zrobiliśmy, zaoszczędziliśmy w tym sensie, że nie musimy zwracać 150 milionów, które wcześniej zostało wydane już na ten projekt ze środków unijnych i groził nam zwrot. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby ten proces przebiegał sprawnie, żeby obywatele mogli te dokumenty odbierać i żeby wreszcie, jak już będziemy mieć odpowiednią masę krytyczną, czyli odpowiednią liczbę użytkowników, no to żeby ta warstwa elektroniczna zaczęła być bardziej powszechna, zarówno w administracji, chociaż przede wszystkim uważamy, że ona ma bardzo duży potencjał do zastosowania i wykorzystania przez biznes.
Są tacy, którzy twierdzą, że ten chip w dowodzie to jest takie narzędzie kontroli nad obywatelem.
Nie. Znaczy, czy jak... Powiedzmy tak, pan redaktor zapewne ma kartę płatniczą, która też jest z chipem, też jest bezstykowa.
No też jest jakimś elementem kontroli, bo bank wie o mnie wszystko.
No ale... Tak, ale tylko w tym zakresie, na który się zgodziliśmy. Tutaj mówimy, tutaj takiego zagrożenia nie ma. Ja czytałem, czy słyszałem opis programu, bodajże to było chyba nagranie pana redaktora Gadowskiego, który twierdzi, że to jest skandaliczna sytuacja, że chip jest niemiecki i że rząd niemiecki będzie miał, firmy niemieckie będą miały wgląd we wszystkie dane Polaków. No więc po pierwsze, to w każdym urządzeniu elektronicznym dzisiaj jest jakiś chip. Niestety nie produkujemy tych chipów w Polsce, ale chcę też wszystkich uspokoić. Całe oprogramowanie, które obsługuje dowód, jest oprogramowaniem polskim, przygotowanym przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz Centralny Ośrodek Informatyki. Wszystkie dane są danymi, które są zgromadzone w systemie rejestrów państwowych. Ten system rejestrów państwowych jest w Polsce, kontrolowany przez administrację. Nic się nie zmieniło w tym zakresie, a dane zawarte w chipie są danymi takimi, jakie są na dowodzie elektronicznym, no i nie można ich poza naszą zgodą, nic nie można z nimi więcej zrobić. Oczywiście do każdego systemu, jakby ktoś chciał się włamywać, to można próbować, ale to jest niezależne od tego, jaki tam konkretny chip jest i jak ten system funkcjonuje. Te systemy są bezpieczne. Przez ten czas, przez wiele lat nie było żadnego poważnego wypadku wycieku danych, pomimo tego, że czasami niektóre zdarzenia były tak opisywane, ale zawsze to podkreślamy, że dane Polaków są bezpieczne i będą bezpieczne. I tyle w zasadzie. Natomiast to, że mamy ataki na nasze systemy, no to jest zupełnie inna historia. Mamy je codziennie, mamy je czasami bardzo wzmożone, no ale właśnie po to też jest ta infrastruktura bezpieczna nasza, kontrolowana przez państwo i zabezpieczana przez państwo, żeby te dane chronić przed różnego rodzaju atakami.
Ja wiem, że prowadził pan rozmowy z kierownictwem firmy Facebook. Czy ta firma będzie jakoś brać pod uwagę to, że w Polsce obowiązuje wolność słowa i nie powinno się usuwać na przykład możliwości wypowiedzi niektórym uczestnikom debaty publicznej?
No tak, rozmawiamy o tym. To jest bardzo skomplikowana kwestia, dlatego że no mówimy o firmach prywatnych. To jest w ogóle na pewno nie starczyłoby czasu nam na kilka wywiadów, żeby to zagadnienie nawet pogłębić i przeanalizować, ale mówimy o firmach prywatnych, o usługach, które co do zasady są nieodpłatne, w związku z tym dobrowolne. I to jest zawsze pierwsza odpowiedź, którą mamy od tego typu portali. Natomiast prowadzimy te rozmowy po to, żeby te procesy, które się tam odbywają, były bardziej transparentne. To zresztą jest bardzo skomplikowane także w zakresie, jak mówimy o wolności słowa, znaczy na ile rzeczywiście to ma być całkowicie bez żadnej ingerencji, bo teoretycznie musiało być bez żadnej ingerencji, wtedy byśmy mieli z kolei do czynienia z innym zjawiskiem, czyli hejtem, dezinformacją, który się nasila. Natomiast my próbujemy i po raz z Facebookiem akurat udało nam się doprowadzić do pierwszego takiego rozwiązania na świecie, jakim jest punkt kontaktowy, czyli możliwość odwołania się ponownego od decyzji Facebooka blokującej lub usuwającej wręcz jakiś profil czy dany wpis. To działa w tym sensie, że mniej więcej 50% tych reklamacji zgłaszanych przez użytkowników Facebooka za pośrednictwem tego punktu kontaktowego jest rozpatrywane pozytywnie, to znaczy te zablokowane treści, niektóre nawet zablokowane przez kilka lat się udało odblokować. Natomiast pracujemy też nad dalszymi krokami. To mam nadzieję, że one zostaną przyjęte także przez inne portale społecznościowe. To jest Facebook trochę w ramach swoich prac, trochę w ramach dyskusji z nami zamierza stworzyć taki dodatkowy zewnętrzne ciało, które będzie jeszcze dodatkowo opiniowało różnego rodzaju tego typu zjawiska. My też chcemy i cały czas rozmawiamy o tym, żeby w regulaminach portali społecznościowych był uwzględniany kontekst kulturowy dla danego państwa, bo ja zawsze powtarzam, że wiersz Tuwima o Murzynku Bambo jest albo przejawem polskiej literatury i przykładem na polską literaturę, ale może być traktowany jako wyraz rasizmu. Absolutnie też, więc nad tym pracujemy, natomiast to jest taka praca, która bazuje na takim podejściu samoregulacyjnym w dużej mierze. Ale jesteśmy też już w takim momencie rozwoju portali społecznościowych, że wszystko na to wskazuje, że będziemy musieli na poziomie nie danego państwa, w danym państwie nic tutaj nie regulujemy, przynajmniej na poziomie Unii Europejskiej, szukać rozwiązań, które będą to jednak w sposób bardziej precyzyjny regulowały. Na przykład kwestie tego, kto jest właścicielem danych zebranych na danym portalu. Moich, kto jest właścicielem mojego profilu, tak naprawdę, danych, które są przy moim profilu. Trzeba uregulować kwestie przenoszenia tego na inne ewentualne portale. To się wydaje dzisiaj dosyć abstrakcyjne, ale przypominam, że dla tych wszystkich, którzy pamiętają rozwój telefonii komórkowej, to też się wydawało w pierwszej fazie, i to przeniesienie numeru do innego operatora komórkowego wydawało się zamachem w ogóle na wszelkie możliwe wolności, a już na pewno na wolność prowadzenia biznesu. Dzisiaj nikt się nad tym nie zastanawia, więc pewnie w tym kierunku też będą musiały iść regulacje. My mamy rzeczywiście w Polsce dosyć złe doświadczenia z Facebookiem, zwłaszcza przedstawiciele środowisk prawicowych zwracają na to uwagę, że tu jest pewna nierównowaga w tym procesie, natomiast ale też mamy takie media społecznościowe inne, którym w ogóle nie można podejmować dyskusji nawet, bo nie mają swojego przedstawiciela w Polsce funkcjonującego.
Z Facebookiem zresztą nie tylko my mamy problem, chyba nie sprowadza on się do Murzynka Bambo. Miejmy nadzieję, że Murzynek Bambo przetrwa. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Marek Zagórski.
Przetrwał wiele lat, także myślę, że przetrwa.
Minister cyfryzacji był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:40. No to teraz, gdzie ten Facebook jest? W Kalifornii? Dobrze, pojedziemy do Kalifornii. Scott McKenzie, going to San Francisco.